Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I tak, drodzy Państwo, 8:30 wybiła na zegarach, a to oznacza, że półmetek drugiej godziny Poranka Wnet jest już za nami, ale przed nami jeszcze dużo ważnych i ciekawych tematów. Teraz spoglądamy w kierunku Kaukazu. Ze mną jest pan Kacper Ochman, autor bloga właśnie Kierunek Kaukaz. Autor, który specjalizuje się w tematyce Kaukazu Południowego, także Azji Centralnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, mówię naszym słuchaczom.
No i my teraz na kilka chwil przenosimy się do Tbilisi. Tam duże protesty. Jakie jest ich tło? Dlaczego Gruzini wyszli na ulicę?
To były protesty, to była demonstracja wczoraj, zwołana przez panią prezydent Salomę Zurabiszwili oraz przywódców opozycji. W reakcji na wyniki wyborów parlamentarnych, które miały miejsce w sobotę. Pani prezydent oraz opozycja uważają, że te wybory zostały sfałszowane. Nawet pani prezydent wczoraj na wiecu właśnie przed budynkiem parlamentu w Tbilisi powiedziała, że nie przegraliście wyborów, zwracając się do licznie zgromadzonych demonstrantów przed budynkiem parlamentu. Nie przegraliście tych wyborów, tylko wasze głosy zostały skradzione, a my zrobimy wszystko, żeby odzyskać wasze głosy, żeby wasze głosy nie poszły na marne, żeby wasze głosy nie zostały skradzione. I doprowadzimy do tego, że wynik tych wyborów nie będzie ważny.
Proszę powiedzieć, jak obecnie wyglądają wpływy rosyjskie w Gruzji?
One są niejednoznaczne, ponieważ z jednej strony Rosja okupuje 20% terytoriów gruzińskich. Mówimy o Abchazji i Osetii Południowej. I na tym tle moglibyśmy powiedzieć, że Rosja ma totalnie spalone wszystkie mosty w Gruzji. Natomiast tak nie jest, ponieważ Gruzja ze względu na swoje położenie, na swoje sąsiedztwo, no jest jednak skazana na utrzymywanie jakichkolwiek relacji z Rosją. Gruzja po ogłoszonej przez Władimira Putina częściowej mobilizacji w 2022 roku wpuściła na swoje terytorium około 300 tysięcy Rosjan. Oczywiście duża część z nich wyrobiła dokumenty, pojechała dalej w świat, natomiast około 100 do 200 tysięcy Rosjan pozostało w Gruzji, powykupywało mieszkania, pozakładało firmy, przedsiębiorstwa i żyją dalej. Pytanie, czy za, powiedzmy, tym nowym życiem tych Rosjan w Gruzji nie kryje się drugie dno, które może gdzieś w dalszej części poprowadzić do jakichś działań hybrydowych lub rosyjskich spec-służb. Tego nikt oczywiście nie można wykluczyć.
Bo otwarte wciąż pozostaje pytanie o otwarty większy konflikt, ale jeszcze na moment spójrzmy na społeczeństwo gruzińskie. Część z mieszkańców pamięta okropną wojnę, która bardzo mocno Gruzję dotknęła. Czy Gruzini boją się Rosji? Czy to jest tam takie żywe uczucie wciąż?
Zdecydowanie tak. Pamiętajmy o tym, że wiele rodzin po 2008 roku zostało rozdzielonych, także ta pamięć o tym, co się stało w 2008 roku, jest wciąż bardzo silna. Stąd wydaje mi się, że obecna elita rządząca, która jest w Polsce postrzegana często jako prorosyjska, ja bardziej oceniałbym ją, że ona jest, reprezentuje neutralność, ale korzystną dla Rosji neutralność w tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Ta obecna elita rządząca zdaje sobie sprawę, że pamięć o 2008 roku jest wciąż silna i jakiekolwiek zdecydowane opowiedzenie się za tym, żeby pogłębiać relacje z Rosją, nie wchodzą w grę. Zresztą wczoraj premier gruziński Irakli Kobachidze potwierdził, że Gruzja obecnie nie planuje żadnych działań na rzecz pogłębienia czy odnowienia relacji dyplomatycznych z Rosją. Co z kolei oczywiście nie oznacza, że to się nie może zdarzyć w jakiejś tam przyszłości dalszej oczywiście. No bo dużo jednak tych działań takich, byśmy powiedzieli, takich o charakterze miękkim po 2022 roku wydarzyło się w Gruzji, a one jakby każą nam i podpowiadają nam, że jednak ta obecna elita rządząca czasami na pewnych parametrach współpracuje z Rosją. To jest właśnie nieprzyłączenie się do sankcji międzynarodowych. To jest kwestia otwarcia połączeń lotniczych bezpośrednich z Gruzji do Rosji. I tak dalej, i tak dalej. To jest potężny biznes rosyjski, który też przeniósł się częściowo do Gruzji po 2022 roku. No to jest kwestia omijania sankcji przez Gruzję też często. Także tutaj tych takich, byśmy powiedzieli, nietwardych dowodów mamy na obecność rosyjską w Gruzji mamy dosyć sporo. Z kolei ktoś może powiedzieć, no dobrze, no Gruzja nie przyłączyła się ani do Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego, do Rosyjskiej Unii Gospodarczej, nie wróciła na łono wspólnoty niepodległych państw, z której wystąpiła. To też prawda. Także tutaj często prawda leży po środku.
No właśnie, prawda leży po środku i Rosja jest tam, czy też wchodzi w pewne nisze, to też często widzimy na przykład w Afryce, tam gdzie wycofują się wojska francuskie, wchodzą wojska wagnerowskie, czy już teraz powagnerowskie. No i pytanie, jak to wygląda w przypadku Gruzji i właśnie Europy? Wydaje się, że gdzieś Kaukaz, że ten kierunek nie jest specjalnie atrakcyjny ani z jednej strony dla Europy, aby przeciągnąć go na naszą stronę, ani może też z perspektywy właśnie na przykład Gruzji. Co my możemy zrobić? Jak to jest ważne z perspektywy Europy, z perspektywy NATO, aby nie odpuścić sobie tego regionu?
To faktycznie jest bardzo trudne, orzech do zgryzienia. Jaką strategię skonstruować? Jakie powinna ona mieć główne założenia, jeśli chodzi o Gruzję dla Europy? Tutaj w kontekście tego aspektu militarnego, po ostatnich wydarzeniach w Gruzji, dotyczących wprowadzania ustawy o wpływach zagranicznych. Między innymi Stany Zjednoczone prawdopodobnie tymczasowo zawiesiły jedne z regularnych ćwiczeń wojskowych, które się odbywały z armią gruzińską latem tego roku. Tych sygnałów potencjalnych o tym, że może dojść do jakiegoś zamrożenia czy ograniczenia współpracy między Unią Europejską a Gruzją po tym, co wydarzyło się w sobotę i w niedzielę i wczoraj, mamy więcej. No bo gdzieś spekulowało się w kuluarach, że jeżeli dojdzie do rozlewu krwi lub do powszechnego sfałszowania wyborów parlamentarnych w Gruzji, Unia Europejska prawdopodobnie nie zawaha się zamrozić ruchu bezwizowego dla Gruzinów. No to byłoby już bardzo duże, takie duże, dosyć spore uderzenie. Przede wszystkim zwykłych Gruzinów, którzy podróżują, których diaspora chociażby też bardzo mocno głosowała w wyborach parlamentarnych i głównie zagłosowała za opozycją. Natomiast jeśli chodzi o tą strategię, ja myślę, że Unia Europejska popełniła chyba trochę błąd, podchodząc do elity rządzącej gruzińskiej, stosując zbyt dużo kija, a zbyt mało marchewki, próbując zachęcić tą marchewką.
Czyli nie daliśmy wystarczająco dużo atrakcyjnej propozycji, aby przeciągnąć Gruzję jeszcze bardziej na
atrakcyjność
swoją
i konsekwencja. To są chyba dwie takie ogólniki, które chyba bym wyszczególnił w braku tej kompleksowej strategii wobec Gruzji, bo pamiętajmy o tym, że gruzińskie marzenie rządzi od 2012 roku. Unia Europejska, przekazała Gruzji status kandydata, no bo w pewnym sensie wymusiła na niej to sytuacja na Ukrainie. No, przyznała też status kandydata Mołdawii. Natomiast też weszły te kwestie wizowe, ułatwienia dla Gruzinów. I od tej pory niezbyt wiele się działo. W sensie ten układ, który był, ta konfiguracja, rządzący, którzy utrzymują dialog z Brukselą, był dla Brukseli dobry. Druga strona też na tym korzystała. Więc wszyscy stali jakby w miejscu, nie robiąc żadnych postępów, nie wdrażając nowych reform zbliżających, powiedzmy, gruzińską administrację, wymiar sprawiedliwości i tak dalej do standardów europejskich. Wszystkie strony na tym korzystały i nagle 2022 rok wymusił pewne nowe, jakby nową realizację nowych działań, tak?
Nową realizację nowych działań, a może też zwyczajny strach, znaczy tym główną narracją kremlowską po zaatakowaniu Ukrainy było to, że tak naprawdę wojska natowskie zbyt mocno zbliżają się do granic rosyjskich. Mamy szkolenie policji przez NATO w Gruzji. Pytanie, na ile, jak mogłaby zareagować też Rosja na takie zbyt mocne spojrzenie w stronę Zachodu przez Gruzinów?
Rosja mierzy się z tym, że Gruzini od wielu, wielu lat uważają w 70-80%, bo takie są badania opinii publicznej w Gruzji, że społeczeństwo chce dalszego pogłębienia współpracy, integracji z Unią Europejską i z NATO. I to jest jakby od czasów rewolucji róż, od czasów prezydenta Saakaszwilego stały kierunek, który w społeczeństwie gruzińskim jest widoczny. Rosja o tym wie. Natomiast 2008 rok tak naprawdę moim zdaniem bardzo mocno zamroził czy utrudnił Gruzji realizację tych dążeń euroatlantyckich, ponieważ odebranie 20% terytorium bardzo mocno podważa możliwości skutecznego ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej czy w NATO. Do tego, jeśli dorzucimy te 12 lat, pewnego postępu na drodze tej integracji europejskiej, ale też pewnej stagnacji jednak mimo wszystko od tych lat dwóch, ciągłych jakichś niesnasek sporów między Brukselą a Tbilisi, no to cóż, to wychodzi nam taki wynik, że Rosja jakby swój cel osiąga. Ona nie musi wchodzić militarnie, wojskowo do Gruzji, żeby ten swój cel osiągnąć. Dla niej wystarczającym jest to, że ten postępy w realizacji, powiedzmy, jakichś założeń, które Unia ma wobec Tbilisi, nie idą do przodu.
I my w kierunku Gruzji będziemy jeszcze spoglądać, na zakończenie. Proszę powiedzieć, jak rozwojowe mogą być te protesty, czy one mogą doprowadzić do jakiejś poważniejszej wewnętrznej eskalacji?
Dużo zależy od tego, jaką strategię teraz obierze opozycja i pani prezydent. Czy będą w stanie udokumentować fałszerstwa wyborcze, czy dostaną wsparcie z Zachodu i czy ile wyprowadzą ludzi na ulicę? Plus, czy w trakcie tych protestów, które pewnie nastąpią jeszcze, dojdzie do jakichś poważniejszych właśnie potyczek, rozlewu krwi i tak dalej. Natomiast ważnym aspektem jest to, że teraz gruzińskie marzenie ma wszystkie karty w ręku, ma wszystkie ważne instytucje państwa w swoim posiadaniu, oprócz urzędu prezydenta. I cóż, raporty obserwatorów raczej nie utrudniły i nie utrudnią chyba w najbliższym czasie konsolidacji władzy powyborczej przez marzycieli, chyba że OBWE w swoim finalnym raporcie, który prawdopodobnie niedługo zostanie opublikowany, jednak zbierze dostatecznie dużo materiału, żeby wskazać, że skala fałszerstw była jednak powszechna.
I my na pewno będziemy w kierunku Gruzji jeszcze spoglądać. To jest też takie wyjątkowe miejsce dla Polski. Gruzini zresztą też Polaków celią ze względu na swoją przeszłość, trudną historię z Rosją.
Absolutna prawda. Więc doświadczyłem tego na swojej skórze. Tak. Gruzja jest takim państwem, gdzie my jesteśmy bardzo pozytywnie postrzegani.
To prawda i to mówią wszyscy turyści, nie tylko eksperci do spraw Kaukazu Południowego, Azji Centralnej, którzy z Gruzji wracają. Ja się uśmiecham do naszego kolejnego gościa. Bardzo miła pani dotarła do nas do studia. To już za kilka chwil rozmowa. Dzisiaj wyjątkowy dzień z Herbertem. Za ten dzień odpowiada Konrad Mędrzecki, który już po mojej lewej stronie, ale jeszcze tak się, drodzy państwo, nie rozsiadajcie, bo zaraz się zamienimy. I tutaj panu Kacprowi Ochmanowi bardzo serdecznie dziękuję.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
Tak, blok Kierunek Azja. Ja zabieram swoje rzeczy i powoli już się z państwem żegnam. Bardzo dziękuję. Teraz w Poranku Wnet Konrad Mędrzecki, bardzo miły gość, który jest z nami w studiu i opowieść o Herbercie. Ja zamieniam się w słuch i idę do drugiego pokoju.